Z ostatnich słów czarodzieja znikło ukryte pod maską uprzejmości szyderstwo. Były w nich już tylko groźba i rozkaz. Ciri od razu poczuła, że temu rozkazowi nie będzie w stanie się przeciwstawić. Poczuła strach. Okropny, paraliżujący strach. Bliżej, syknął Vilgefortz. Teraz spostrzegła, co było nie tak z jego twarzą. Lewe oko, znacznie mniejsze od prawego, mrugało, latało i kręciło się jak dzikie w pomarszczonym i sinym oczodole. Widok był koszmarny. Postawa dzielna, w twarzy ślady lęku, powiedział czarodziej przekrzywiając głowę. Moje uznanie. O ile odwaga nie wypływa z głupoty. Od razu rozwieję ewentualne mrzonki. Stąd, jak słusznie zauważył pan Bonhart, nie uciekniesz. Ani teleportem, ani za pomocą twoich szczególnych, własnych zdolności. Wiedziała, że miał rację. Wcześniej wmawiała sobie, że gdyby co, to zawsze, choćby w ostatniej chwili zdoła uciec i skryć się wśród czasów i miejsc. Teraz wiedziała, że była to nadzieja złudna. Mrzonka. Zamek aż wibrował od złej, wrogiej, obcej magii. Wroga i obca magia przenikała ją. Penetrowała, jak pasożyt pełzała po wnętrznościach, wstrętnie ślimaczyła się po mózgu. Nie mogła na to nic poradzić. Była w mocy wroga. Bezsilna. Trudno, pomyślała. Wiedziałam, co robię. Wiedziałam, po co tu przychodzę. Reszta to faktycznie były mrzonki. Niech więc będzie, co ma być. Brawo, powiedział Vilgefortz. Trafna ocena sytuacji. Będzie, co ma być. A dokładniej, będzie, co ja postanowię. Interesujące, czy też domyślasz się, moja wspaniała, co postanowię? Chciała odpowiedzieć, ale nim zdołała pokonać opór skurczonego i wyschniętego gardła, znowu ją uprzedził, wysądowawszy myśl. Oczywiście, że wiesz. Pani światów, pani czasów i miejsc. Tak, tak, moja wspaniała, nie zaskoczyła mnie twoja wizyta. Ja zwyczajnie wiem, dokąd uciekłaś z jeziora i jakim sposobem to uczyniłaś. Wiem, z kim i z czym się tam spotkałaś. Wiem, jakim sposobem dostałaś się tutaj. Jedno, czego nie wiem, czy droga była długa i czy dostarczyła wielu wrażeń. Och, uśmiechnął się wrednie, znowu ją uprzedzając. Nie musisz odpowiadać. Wiem, że było ciekawie i pasjonująco. Widzisz, ja nie mogę doczekać się, by sam spróbować. Bardzo zazdroszczę ci twego talentu. Będziesz musiała się z nim ze mną podzielić, moja wspaniała. Tak, musiała. To właściwe słowo. Dopóki nie podzielisz się ze mną twoim talentem, po prostu nie wypuszczę cię z rąk. Ani w dzień, ani w nocy nie wypuszczę cię z rąk. Ciri pojęła wreszcie, że gardło ściskał jej nie tylko strach. Czarodziej kneblował i dławił ją magicznie. Drwił z niej, poniżał na oczach wszystkich. Wypuść Yennefer! Wykaszlała, aż garbiąc się z wysiłku. Wypuść ją, a ze mną możesz zrobić, co zechcesz. Bonhart ryknął śmiechem. Sucho zaśmiał się też Stefan Skellen. Vilgefortz podłubał małym palcem w kąciku swego makabrycznego oka. Nie możesz być tak niemądra, by nie wiedzieć, że i tak mogę zrobić z tobą, co zechcę. Twoja oferta jest patetyczna, a więc żałosna i śmieszna. Potrzebujesz mnie, uniosła głowę, choć kosztowało ją to mnóstwo sił, by mieć ze mną dziecko. Wszyscy tego chcą. Ty też. Tak, jestem w twojej mocy. Sama tu przyszłam. Ty mnie nie złapałeś, chociaż goniłeś mnie przez pół świata. Przyszłam tu sama i sama ci się oddaję. Za Yennefer, za jej życie. Dla ciebie to jest śmieszne? To spróbuj ze mną przemocą i na siłę. Zobaczysz, w mig przejdzie ci ochota do śmiechu. Bonhart przyskoczył do niej i zamachnął się na Hajką. Vilgefortz wykonał gest pozornie niedbały. Lekki tylko ruch dłonią, ale i tego wystarczyło, by bat wyfrunął z ręki łowcy, a on sam zatoczył się jak potrącony przez wóz z węglem. — Pan Bonhart — powiedział Vilgefortz, masując palce — wciąż, jak widzę, ma kłopoty ze zrozumieniem obowiązków gościa. — Raczy pan zapamiętać. Będąc w gościnie, nie niszczy się mebli i dzieł sztuki, nie kradnie drobnych przedmiotów, nie zanieczyszcza dywanów i miejsc trudno dostępnych. Nie gwałci się i nie bije innych gości. A to ostatnie przynajmniej dopóty, dopóki nie skończy gwałcić i bić gospodarz, dopóki nie da znaku, że już bić i gwałcić można. Z tego, co właśnie powiedziałem, powinnaś umieć wyciągnąć właściwie wnioski i ty, Ciri. Nie umiesz? Pomogę. Oddajesz mi się sama i pokornie godzisz na wszystko. Pozwalasz mi zrobić ze sobą wszystko, co zechcę. I mniemasz, że oferta jest wielce wspaniałomyślna. Mylisz się. Sprawa ma się bowiem tak, że robić będę z tobą to, co muszę zrobić. Nie zaś to, czego bym pragnął. Przykład. Pragnąłbym w ramach rewanżu za Tanet wyłupić ci przynajmniej jedno oko. A nie mogę, bo boję się, że nie przeżyjesz. Ciri pojęła, że albo teraz, albo nigdy. Wywinęła się w półobrocie, wyszarpnęła jaskółkę z pochwy. Cały zamek zawirował nagle. Poczuła, jak pada, boleśnie tłukąc kolana. Zgięła się niemal dotykając czołem posadzki. Walczyła z odruchem wymiotnym. Miecz wysunął jej się ze zdrętwiałych palców. Ktoś go podniósł. Tak, powiedział przeciągle Wilgefortz, opierając podbródek na złożonych jak do modlitwy dłoniach. Na czym to ja stanąłem? A, tak, prawda, na twojej ofercie. Życie i wolność Yennefer w zamian... Za co? Za twoje dobrowolne oddanie, ochoczo bez przymusu i gwałtu. No, przykro mi, Ciri. Do tego, co ci zrobię, gwałt i przymus są po prostu nieodzowne. Powtórzył z zainteresowaniem, przyglądając się, jak dziewczyna harcze, wypluwa ślinę i usiłuje zwymiotować. Bez gwałtu i przymusu po prostu się nie obędzie. Na to, co ci zrobię, nigdy nie przystałabyś dobrowolnie. Zapewniam. Jak zatem widzisz, twoja oferta, wciąż żałosna i śmieszna, jest nadto bezwartościowa. Odrzucam ją więc. Dalejże weźcie ją od razu do laboratorium. Laboratorium niewiele różniło się od tego, które Ciri znała ze świątyni Melitele w Elander. Też było jasno oświetlone, czyste, z długimi stołami o blaszanych blatach, blatach pełnych szkła, pełnych słojów, retort, kolb, próbówek, rurek, soczewek, syczących i bulgoczących alembików i innych przedziwnych przyrządów. Tutaj też, jak tam w Elander, ostro śmierdziało eterem, spirytusem, formaliną i czymś jeszcze, czymś, co sprawiało, że czuło się strach. Nawet tam, w przyjaznej świątyni, u boku przyjaznych kapłanek i przyjaznej Yennefer, Ciri czuła w laboratorium strach. A przecież tam, w Elander, nikt nie wlókł jej do laboratorium przemocą. Nikt nie sadzał brutalnie na ławie. Nikt nie trzymał za ramiona i ręce w żelaznym uścisku. Tam, w Elander, nie było pośrodku laboratorium strasznego, stalowego fotela, kształt którego był sadystycznie wręcz oczywisty. Nie było tam biało ubranych i ogolonych na łyso typów. Nie było tam Bonharta, nie było tam Skellena, podnieconego, zaczerwienionego i nerwowo oblizującego wargi. I nie było tam Wilgefortza, z jednym okiem normalnym, a drugim malutkim i koszmarnie ruchliwym. Wilgefortz odwrócił się od stołu, na którym przez dłuższą chwilę układał jakieś budzące grozę instrumenty. Widzisz, moja wspaniała panno, zaczął podchodząc, jesteś dla mnie kluczem do potęgi i władzy. Władzy nie tylko nad tym światem, będącym marnością nad marnościami, skazanym zresztą na rychłą zagładę, ale nad wszystkimi światami. Nad pełną gamą miejsc i czasów powstałych po koniunkcji. A rozumiesz mnie z pewnością. Niektóre z tych miejsc i czasów sama już odwiedziłaś. Mnie, podjął po chwili, podwijając rękawy, wstyd się przyznać, strasznie pociąga władza. To trywialne, wiem, ale ja chcę być władcą. Władcą, któremu będą bić pokłony, którego ludzie będą błogosławić, za to tylko, że raczy być. A oddawać cześć boską, jeśli, dajmy na to, zechce wybawić ich świat od kataklizmu. Choćby wybawił tylko dla kaprysu. O, Ciri, serce raduje mi myśl o tym, jak wspaniałomyślnie będę nagradzał wiernych, a jak okrutnie karał nieposłusznych i niepokornych. miodem, słodką patoką dla mojej duszy będą wznoszone przez całe pokolenia modły, do mnie i za mnie, o moją miłość i moją łaskę. Całe pokolenia, Cili, całe światy. Nadstaw uszu. Słyszysz? Od powietrza, głodu, ognia, wojny i gniewu Wilgeforca. Poruszył palcami tuż przed jej twarzą, potem gwałtownie chwycił za policzki. Cili krzyknęła, szarpnęła się, ale trzymano ją mocno. Usta zaczęły jej drżeć. Wilgeforc zobaczył to i zachichotał. Dziecko przeznaczenia, zaśmiał się nerwowo, a w kąciku ust zawielała mu plamka piany. Enhennihar, święta elfia, starsza krew, teraz już tylko moja. Wyprostował się gwałtownie. Wytarł usta. Różni głupcy i mistycy, ogłosił już swym zwykłym, zimnym tonem, próbowali dopasować cię do bajęt, legend i przepowiedni. Śledzili gen, który nosisz, dziedzictwo po przodkach. Myląc niebo z gwiazdami odbitymi na powierzchni stawu, mistycznie założyli, że przesądzający o wielkich możliwościach gen będzie ewoluował dalej, że pełnię potęgi osiągnie w twoim dziecku lub dziecku twego dziecka. I rosła wokół ciebie uroczna aura. Snuł się kadzidlany dym. A prawda? O ileż jest banalniejsza, o ileż bardziej prozaiczna. Rzekłbym, organicznie prozaiczna. Ważna jest, moja wspaniała, twoja krew. Ale w absolutnie dosłownym, zgoła niepoetyckim znaczeniu tego słowa. Podjął ze stołu szklaną szpryckę o długości mniej więcej pół stopy. Szprycka zakończona była cienką, lekko wygiętą kapilarą. Ciri poczuła, jak w ustach robi się jej sucho. Czarodziej obejrzał szpryckę pod światło. Za chwilę, oznajmił zimno, zostaniesz rozebrana i posadzona na fotelu. Tym właśnie, któremu przyglądasz się z takim zaciekawieniem. Choć w niewygodnej pozycji, ale spędzisz na tym fotelu czas jakiś. Za pomocą zaś tego oto przyrządu, który również cię, jak widzę, fascynuje, zostaniesz zapłodniona. Nie będzie to takie straszne. Przez cały niemal czas będziesz półprzytomna od eliksirów, które będę podawał ci dożylnie, celem prawidłowego zagnieżdżenia jaja płodowego i wykluczenia ciąży pozamacicznej. Nie musisz się bać. Mam wprawę. Robiłem to setki razy. Nigdy, co prawda, wybrance losu i przeznaczenia, ale nie sądzę, by macice i jajniki wybranek różniły się aż tak bardzo od macic i jajników zwykłych dzieweczek. A teraz rzecz najważniejsza. Wilgeforc nasładzał się tym, co mówi. Może cię to zmartwi, a może ucieszy. Ale wiedz, że dziecka rodzić nie będziesz. Kto wie, może i byłby to wielki wybraniec o niezwykłych zdolnościach, zbawca świata i król narodów. Nikt nie jest jednak w stanie tego zagwarantować, a ja nadto nie mam zamiaru czekać tak długo. Mnie potrzebna jest krew. Dokładniej, krew łożyskowa. Gdy tylko placenta się wykształci, wyjmę ją z ciebie. Reszta moich planów i zamiarów, moja wspaniała, już cię, jak sama pojmujesz, dotyczyć nie będzie. Nie ma więc sensu informować cię o nich. Byłaby to niepotrzebna frustracja. Zamilkł, robiąc efekciarską pauzę. Ciri nie mogła opanować rozdygotanych ust. A teraz, czarodziej skinął teatralnie, zapraszam na fotel, panno Cirillo. Warto by, Bonhard błysnął zębami spod siwych wąsów, żeby ta suka Yennefer na to popatrzyła. Należy jej się to. A i owszem, w kąciku uśmiechniętych ust Wilgeforca znowu pojawił się biały kłębuszek piany. Zapładnianie to wszak rzecz święta, podniosła i uroczysta. To misterium, przy którym winna asystować cała bliższa rodzina. A Yennefer to przecież quasi-matka. A taka w prymitywnych kulturach czynnie niemal uczestniczy w pokładzinach córki. A dalej, przyprowadźcie ją tu. Względem zaś tego zapłodnienia, Bonhard pochylił się nad Ciri, którą ogoleni akolici czarodzieja już zaczynali rozbierać. Nie można by tak, panie Wilgeforc. Tak, bardziej zwyczajnie, po bożemu. Skellen parsknął, kręcąc głową. Wilgeforc zmarszczył lekko brew. Nie. — zaprzeczył chłodno. — Nie, panie Bonhart, nie można by. Ciri, jakby dopiero teraz zdała sobie sprawę z powagi sytuacji, wrzasnęła przeszywająco. Raz, a potem drugi raz. — No, no — skrzywił się czarodziej. — Dzielnie, z uniesionym czołem i mieczem weszliśmy do jaskini lwa. A teraz zlękliśmy się małej, szklanej rurki? Wstyd, moja panno! Ciri, za nic sobie mając wstyd, rozdarła się po raz trzeci, tak, że aż zadzwoniły laboratoryjne naczynia. A cały zamek Stygga nagle odpowiedział wrzaskiem i alarmem. Bieda będzie, synkowie, powtórzył zadarlik okutym tylcem runki, wydrapując zeschły gnój z pomiędzy kamieni dziedzińca. Oj, uwidzicie, bieda będzie nam, chudziaczkom. Popatrzył po kamratach, ale żaden z wartowników nie skomentował. Nie zabrał również głosu Boreasz Mun, który został ze strażnikami przy bramie. Z własnej woli, nie z rozkazu. Mógł jak Silifant iść za puszczykiem. Mógł na własne oczy przekonać się, co stanie się z panią jeziora. Jaki los ją spotka. Ale Boreasz nie chciał się temu przyglądać. Wolał zostać tu, na podwórcu, pod gołym niebem, daleko od komnat i sal górnego zamku, dokąd zabrano dziewczynę. Tutaj był pewien, że nie dobiegnie go nawet jej krzyk. Złe to są znaki, owo czarne ptastwo, zadarlik wskazał ruchem głowy gawrony, wciąż siedzące na murach i gzymsach. Zły to omen owa młódka na karej klaczy przybyła. W złej my tu, powiadam wam, puszczykowi służymy sprawie. Gadają zaś, że sam puszczyk już nie koroner ani ważny pan, ale wywołaniec jako i my. Że okrutnie cesarz na niego cięty. Jak nas, synkowie, razem pochwycą, bieda będzie nam, chudziaczkom. Aj, aj, dodał drugi wartownik, wąsacz w kapelusiku udekorowanym piórkami hajstry. Pal blisko, źle, gdy cesarz zły. Owa, wtrącił trzeci, przybyły do zamku Stygga całkiem niedawno, z ostatnią zwerbowaną przez Skellena partią najemników. Cesarzowi może na nas nie stanie czasu. Ma ponotera inne turbulencje. Gadają, walna bitwa była gdzieś na północy. Pobił Nordling cesarskich, zbił na łeb na szyję. Wtedy, rzekł czwarty, może i nie tak źle, że my tu z puszczykiem. Zawsze to lepiej przy tym, co górą. Pewno, rzekł ten nowy, że lepiej. Puszczyk, widzi mi się, w górę pójdzie, a przy nim i my wypłyniemy. Oj, synkowie, wsparł się na runce zadarlik. Głupiście wy jako chwosty końskie. Czarne ptaki poderwały się do lotu z ogłuszającym łopotem i krakaniem. Zaciemniły niebo, wirując chmarą wokół bastionu. Ki diabeł! Jęknął któryś z wartowników. Proszę otworzyć bramę. Boreasz Mun poczuł nagle przenikliwy zapach ziół, szałwi, mięty i tymianku. Przełknął ślinę, potrząsnął głową, zamknął i otworzył oczy. Nie pomogło. Chudy, szpakowaty i przypominający poborcę podatków jegomość, który zjawił się nagle obok nich, ani myślał znikać. Stał i uśmiechał się zaciśniętymi ustami. Włosy Boreasza omal nie podniosły czapki. Proszę otworzyć bramę, powtórzył uśmiechnięty jegomość. Bez zwłoki. Tak naprawdę będzie lepiej. Zadarlik z brzękiem upuścił runkę, stał sztywno i bezgłośnie poruszał ustami. Oczy miał puste. Pozostali podeszli do bramy, krocząc sztywno i nienaturalnie, jak automaty. Zdjęli belkę, rozwarli wrzeciądze. Na dziedziniec z hukiem podków wdarła się czwórka jeźdźców. Jeden miał włosy białe jak śnieg. Miecz w jego ręku migał jak błyskawica. Drugi był jasnowłosą kobietą, w biegu konia napinającą łuk. Trzeci jeździec, całkiem młoda dziewczyna. Za maszystym ciosem krzywej szabli rozsiekła skroń zadarlika. Boreasz Mun porwał upuszczoną runkę, zasłonił się drzewcem. Czwarty jeździec zagórował nagle nad nim. Do jego hełmu z obu stron przypięte były skrzydła drapieżnego ptaka. Zalśnił wzniesiony miecz. Zostaw, Kahir, powiedział ostro białowłosy. Oszczędzajmy czas i krew. Milwa, Regis, tędy. Nie, bełkotnął Boreasz, sam nie wiedząc, dlaczego to robi. Nie tędy, tam jeno ślepe między murze. Tamtędy wam droga, tamtymi schodami, na górny zamek. Jeśli zratować panią jeziora, to trza się wam spieszyć.
Dzięki, powiedział Białowłosy. Dzięki ci, nieznajomy.
Regis, słyszałeś? Prowadź.
Po chwili na dziedzińcu zostały tylko trupy. I Boreasz Mun, wciąż wsparty na drzewcu runki, którego nie mógł puścić, tak bardzo trzęsły mu się nogi.
Gawrony z krakaniem krążyły nad zamkiem Stygga, kirową chmurą spowijając wieże i bastiony.
Wilgefortz wysłuchał zdyszanej relacji przybiegłego najemnika ze stoickim spokojem i kamienną twarzą. Ale rozbiegane i mrugające oko zdradzało go.
Odsiecz w ostatniej chwili zgrzytnął. Nie do uwierzenia. Takie rzeczy się po prostu nie zdarzają. Albo zdarzają, ale w kiepskich przedstawieniach jarmarcznych. To na to samo wychodzi. Zrób mi przyjemność, dobry człowieku, i powiedz, żeś to wszystko zmyślił dla, dajmy na to, krotochwili.
Nie zmyślam, oburzył się żołdak. Prawdę powiadam, wdarli się tu jacyś, hassą całą.
Dobrze, dobrze, przerwał czarodziej, żartowałem.
Skellen, zajmij się tą sprawą osobiście. Będzie okazja wykazać, ile naprawdę warte jest twoje wojsko, wynajęte za moje złoto.
Puszczyk podskoczył, nerwowo zamachał rękami. Nie za lekko to sobie traktujesz, Wilgefortz? Krzyknął. Ty, wygląda, nie zdajesz sobie sprawy z powagi sytuacji. Jeśli zamek jest atakowany, to przez wojsko Emhyra, a to oznacza...
To nic nie oznacza, uciął czarodziej. Ale wiem, o co ci idzie. Dobrze, jeśli fakt, że masz mnie za plecami, poprawi twoje morale, niech ci będzie. Chodźmy.
Także i wy, panie Bonhart.
Co do ciebie, utkwił swe straszne oko w Ciri, to nie miej złudzeń.
Ja wiem, kto tu się zjawił z tą godną taniej farsy odsieczą. I zapewniam cię, ja tę tanią farsę przemienię w horror.
Hej wy, skinął na pachołków i akolitów. Zakuć dziewczynę w dwimeryt, zamknąć w celi na trzy spusty. Krokiem nie ruszać się spod drzwi. Głową za nią odpowiadacie. Zrozumiano?
Tak jest, panie.
Wpadli w korytarz, z korytarza do dużej sali pełnej rzeźb, istnej gliptoteki. Nikt nie zastąpił im drogi. Widzieli tylko kilku pachołków, którzy na ich widok natychmiast uciekli. Wbiegli po schodach. Kahir kopniakiem rozwalił drzwi. Anguiem wpadła do środka z bojowym wrzaskiem. Ciosem szabli strąciła hełm ze stojącej przy drzwiach zbroi, którą wzięła za wartownika. Poznała pomyłkę i zaryczała śmiechem.
Hehe, patrzcie tylko!
Anguiem! Geralt przywołał ją do porządku. Nie stój! Dalej! Przed nimi otworzyły się drzwi, za nimi zamajaczyły sylwetki. Milwa bez namysłu napięła łuk i posłała strzałę. Ktoś wrzasnął. Drzwi zamknięto. Geralt słyszał, jak huknął rygiel.
Dalej, dalej! Krzyknął! Nie stać!
Wiedźminie, powiedział Regis. Bez sensu jest takie bieganie. Pójdę, polecę na rekonesans. Leć. Wampir zniknął, jakby go wiatr zdmuchnął. Geralt nie miał czasu się dziwić. Znowu napatoczyli się na ludzi, tym razem zbrojnych. Kahir i Anguiem z wrzaskiem skoczyli ku nim, a ludzie rzucili się do ucieczki. Głównie, jak się zdawało, za sprawą Kahira i jego imponującego hełmu ze skrzydłami. Wpadli na krużganek, na otaczającą wewnętrzny westybul galerię. Od wiodącego w głąb zamku portyku dzieliło ich może ze 20 kroków, gdy po przeciwnej stronie krużganka pojawiły się postacie. Zagrzmiały echem krzyki i zaświszczały strzały.
— Kryj się!
— krzyknął wiedźmin. Strzały leciały prawdziwym gradem. Furczały lotki, groty krzesały iskry z posadzki, obtłukiwały sztukaterie ze ścian, zasypując ich drobnym pyłem.
— Padnij, za balustradę!
Padli, kryjąc się jak kto mógł za spiralnymi słupkami rzeźbionymi w listki. Ale całkiem na sucho im nie uszło. Wiedźmin usłyszał, jak Anguiem wrzasnęła, zobaczył, jak chwyta się za ramię za momentalnie przesiąkający krwią rękaw.
Anguiem! Nic, przeszło przez miękkie!
Odkrzyknęła dziewczyna lekko tylko dygocącym głosem, potwierdzając to, co wiedział. Gdyby grot rozkawałkował kość, Anguiem zemdlałaby od szoku. Łucznicy z galerii strzelali bez przerwy, wołali przyzywając posiłki. Kilku odbiegło w bok, by razić przygwożdżonych z ostrzejszego kąta. Geralt zaklął, ocenił odległość dzielącą ich od arkady. Nie wyglądało to najlepiej, ale zostać tu, gdzie byli, oznaczało śmierć.
Skaczemy, krzyknął. Uwaga, Kahir, pomóż Anguiem! Rozwalą nas! Skaczemy, musimy!
Nie, krzyknęła Milwa, stając z łukiem w garści. Wyprostowała się, stanęła w strzeleckiej pozie. Istny posąg. Marmurowa amazonka z łukiem. Strzelcy na galerii wrzasnęli. Milwa spuściła cięciwę. Jeden z łuczników poleciał w tył. Łomotnął plecami o ścianę. Na ścianie wykwitł krwawy rozbrysk przywodzący na myśl wielką ośmiornicę. Z galerii rozbrzmiał krzyk. Ryk gniewu, złości i zgrozy. Na wielkie słońce, jęknął Kahir. Geralt ścisnął mu ramię. Skaczemy, pomóż Anguiem! Strzelcy z galerii skierowali cały ostrzał na Milwę. Łuczniczka nie drgnęła, nawet choć dookoła niej kurzyło się od tynku. Leciały odpryski marmuru i drzazgi z roztrzaskujących się brzech. Spokojnie spuściła cięciwę. Znowu wrzask. Drugi strzelec runął jak szmaciana kukła, obryzgując kompanów krwią i mózgiem. Teraz! Krzyknął Geralt, widząc, jak strażnicy pierzchają z galerii, jak padają na posadzkę, kryjąc się przed niechybnymi grotami. Strzelało jeszcze tylko trzech najodważniejszych. Grot łomotnął w filar, zasypując Milwę pudrem tynku. Łuczniczka dmuchnęła w opadające na twarz włosy, napięła łuk. — Milwa! Geralt, Anguiem i Kahir dopadli arkady. — Zostaw, uciekaj! — Jeszcze raziczek, powiedziała łuczniczka z lotką strzały w kąciku ust. Szczęknęła cięciwa. Jeden z tych trzech odważnych zawył, przechylił się przez balustradę i runął w dół na płyty dziedzińca. Pozostałych na ten widok natychmiast opuściła odwaga. Padli na posadzkę i wtulili się w nią. Ci, którzy nadbiegli, nie kwapili się wyjść na galerię i wystawić Milwie na strzał. Z jednym wyjątkiem. Milwa oceniła go od razu. Niewysoki, szczupły, śniady, z wytartym do połysku ochraniaczem na lewym przedramieniu, z łuczniczą rękawicą na prawej dłoni. Widziała, jak podrzuca kształtny, kompozytowy łuk z wyprofilowanym, rzeźbionym majdanem, jak płynnie go napina. Widziała, jak napięta na pełny naciąg cięciwa przekreśla jego śniadą twarz. Widziała, jak czerwonopióra lotka dotyka jego policzka. Widziała, że mierzy dobrze. Podrzuciła łuk, napięła go płynnie, już w czasie napinania celując. Cięciwa dotknęła twarzy, pióro lotki, kącika ust.